Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Iza Serafin, dzień dobry. Dziś Wielki Piątek. To dla katolików czas wyciszenia, skupienia, refleksji. I to chyba dobry moment, żeby się zatrzymać i pomyśleć o tym, co naprawdę ważne, a na co zazwyczaj nie znajdujemy czasu w takim codziennym zabieganiu. Zastanawiacie się Państwo czasami, za czym my tak naprawdę gonimy? Czy ta nasza gonitwa ma sens? I do czego nas prowadzi? A czy my w ogóle mamy jakiś wpływ na ten galopujący czas? Czy możemy coś z tym zrobić, coś zmienić? Czy można się nauczyć dobrze żyć, tak po prostu dobrze żyć, żeby to życie naprawdę poczuć, docenić i się nim po prostu cieszyć każdego dnia? Między innymi z takimi niełatwymi pytaniami, przyznacie Państwo, zmierzy się nasz dzisiejszy gość, a będzie to psychiatra, psychoterapeuta, profesor Bogdan de Barbaro, z którym się już za moment połączymy. To będzie rozmowa na temat sensu życia. Mam nadzieję, że interesująca. Zatem proszę koniecznie zostać z nami.
Akademia Życia.
Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Nie ukrywam, że jedną z inspiracji do tej rozmowy była pana najnowsza książka pod tytułem Po co światu psychoterapia? Bardzo dobre pytanie i spróbujemy się z nim dzisiaj zmierzyć, ale może po kolei, kiedy szukałam pana identyfikatora na Skype'ie, to znalazłam taką adnotację. Rozmawialiście ponad rok temu, czyli to było tuż po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę. Ponad rok temu, a mi się wydaje, że to było tak niedawno. No i zastanawiam się, gdzie się podział ten rok w moim życiorysie. Jak to się stało, że tak szybko minął? I stąd pytanie do pana, panie profesorze. Czy ta gonitwa, dziki pęd, który tak myślę nie jest tylko moim udziałem, w ogóle ma sens?
No, jak już używa pani nazwy gonitwa, no to już wiadomo, że nie, bo gonitwa to jednak ma taki wydźwięk pejoratywny. Ale nie przypadkiem pani tego słowa chyba użyła, dlatego żeby zwrócić uwagę, jak niebezpieczny w gruncie rzeczy dla psychiki człowieka jest ten sposób życia i przeżywania siebie, świata, relacji z ludźmi. Z jednej strony można to zrozumieć, że jak w człowieku jest niepokój, to niepokój może nasilać taki ruch wewnętrzny człowieka i w związku z tym będziemy w takim wewnętrznym chaosie. No ale to będzie na takim poziomie reaktywnym, a niedostatecznie refleksyjnym. Ja myślę, że ludzie, którzy mają ochotę na refleksję, to właśnie tego pędu mają mniej. No i wtedy życie jest, jeśli nie spokojniejsze, to na pewno ciekawsze.
Ja bym chciała mieć te refleksje w życiu i ta gonitwa, to, że mi ten rok tak minął, gdzieś uciekł, jest tym bardziej dotkliwe, no, że nie mam lat nastu. Teraz się bardziej docenia każdy rok, każdy miesiąc. Co zrobić? No. Czy w ogóle mamy na to jakiś wpływ? Możemy coś z tym zrobić, jakoś to zatrzymać, żeby nie było tego żalu?
Myślę, że to jest kwestia wewnętrznego nastawienia. Jeżeli ja żyję takiej gorączce wiadomości, jeżeli ja żyję w gorączce spraw, jeżeli ja żyję w gorączce celów, no to z natury rzeczy będę w tej gonitwie, o której pani powiedziała. Natomiast jeżeli ja będę myślał o świecie jako takim zjawisku, które fascynuje, które ma w sobie wiele i piękna, i dramatów, i cudów, i nieszczęść, jeżeli ja będę mógł się temu przyglądać, jeżeli będę zgadzał się na pewien rodzaj wieloznaczności tego świata, jeżeli świat będzie jakąś zagadką, zagadką czy tą bezpośrednią, czy wręcz metafizyczną, no to wtedy świat staje się spokojniejszy, nawet myślę, że łatwiej wtedy znosić jakieś porażki osobiste czy porażki społeczne. Ta zaciekawienia wydaje mi się być niezwykle ważna. Z mojej perspektywy patrząc, jedną z najważniejszych nut, o które warto w życiu dbać. Być w stanie zaciekawienia. To nie znaczy być amoralnym, to nie znaczy być nihilistą, ale patrzeć z uważnością na świat. Myślę, że to jest coś, co może nieść ten spokój, a może nawet pokój.
tak naprawdę to od nas zależy, od nas samych zależy. To nie jest tak, że świat nas zmusza do jakiejś gonitwy bezrefleksyjnej.
Tak, ja wierzę, że tak jak w tym powiedzeniu, tak jest, jak mi się wydaje. Więc jeżeli ja zadbam o swój świat wewnętrzny, o swoje wewnętrzne spojrzenie, to ubędzie tego, co jest właśnie tą przez panią zauważoną gonitwą, ubędzie tego chaosu bolesnego, ubędzie tej gorączki, tego wszystkiego, co męczy tak bezpośrednio. Ale to nie znaczy, że nie będzie dramatów. To nie znaczy, że nie będę cierpiał. To nie znaczy, że będę maszyną obserwującą. Ale to znaczy, że będę bardziej refleksyjny i jednak pewien rodzaj dystansu filozoficznego, takiego użytecznego dystansu filozoficznego mi przybędzie. Nie staje się w ten sposób bierny i obojętny, ale staje się spokojniejszy. Tak w to wierzę i to u siebie zauważam.
Panie profesorze, a czy można się nauczyć dobrze żyć, tak żeby to życie poczuć, docenić, żeby się nim po prostu cieszyć każdego dnia?
Z tym cieszeniem się to...
A czy cieszyć w znaczeniu...
takiej... Smakowania.
Tak, dokładnie tak. Smakowania życia, delektowania się tym życiem, bo im jesteśmy starsi, tym chcemy smakować, delektować się tak naprawdę każdą chwilą. Tak
galopuje. Ale jednocześnie myślę, że przybywa nam jednak pewnego wyrafinowania w tym smaku. To znaczy, jak przypomnę sobie siebie sprzed kilkudziesięciu lat, to mnie łatwiej było tak ucieszyć byle czym. A teraz jestem chyba bardziej wymagający tak wewnętrznie. Natomiast też już się nie martwię byle czym. Myślę, że ta amplituda mi się zmniejszyła między zachwytem a niesmakiem. Natomiast gdy pani pyta o to smakowanie życia, to ja myślę, że ono może być głębsze, bo ono może zatrzymywać się na takich sprawach, powiedziałbym, dyskretnych. To znaczy czasem szum wiatru może zachwycić. Nie trzeba, żeby aż Polska drużyna futbolowa wygrała 5-0. Czasami wystarczy ucieszyć się tym, że idzie wiosna. To nie jest byle co. To nie jest byle co. To jest coś, co właśnie może mieć, skoro zgodziła się pani na to słowo, charakter takiego smakowania. Ale jeśli już jesteśmy przy tych kulinariach, to smakowania bez obżarstwa.
Smakowanie bez obżarstwa. To naprawdę brzmi dobrze.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Dziś wielkopiątkowe refleksje z psychiatrą, psychoterapeutą, profesorem Bogdanem de Barbaro. Panie profesorze, przypomniał mi się taki moment, kiedy wkraczaliśmy w XXI wiek. Tacy pełni wiary, nadziei. Nie wiadomo, kiedy wkroczyliśmy w te lata dwudzieste. Przez wielu określane jako przeklęte. Bo najpierw pandemia, której skutki zresztą odczuwamy do dziś, potem trwająca wciąż, nie wiadomo jeszcze jak długo, wojna na Ukrainie, światowy kryzys, po drodze kilka kataklizmów, zaostrzających się konfliktów na świecie i niektórzy właściwie stracili już nadzieję na światełko w tunelu. Czy to może katastroficzne myśli, może zbyt katastroficzne, ale trzeba już spisać tę dekadę na straty, a wraz z nią nasze plany, wyczekiwania, nadzieje, jak stracona dekada?
No, my jesteśmy zanurzeni w tu i teraz. Nawet jeżeli to tu i teraz to jest dekada, to trudno nam się odwrócić od tej bieżącości, która w nas bieży, czyli biegnie. Ale nieszczęścia, kataklizmy były, są i będą. W związku z tym warto zwrócić uwagę na tę oś czasu, że jesteśmy przywiązani do tego, co na bieżąco się dzieje i martwimy się o cenę pomidorów.
Teraz jesteśmy świadkami tych kataklizmów, a nie czytamy o nich w książkach na przykład.
Tak. Owszem, my jesteśmy w tej chwili skoncentrowani na tym, co się dzieje na naszej wschodniej granicy czy za wschodnią granicą. Ale przecież na przykład w Chinach coraz więcej obozów koncentracyjnych dla Ujrungów. Coraz więcej się dzieje dramatu dotyczącego bestialstwa w innych miejscach świata. Są kraje, które marzą o tym, żeby ich stopa życiowa była taka jak w tym kraju, gdzie taka dramatyczna inflacja się rozgrywa. Chodzi mi o to, że mamy taki zwyczaj, by gdy mówimy o tym, co się dzieje na świecie, to w gruncie rzeczy mówimy o tym, co się dzieje z nami i w naszych okolicach. I dziś, i ewentualnie wczoraj i jutro. Gdy pani pyta o tę dekadę, no to inna będzie dekada Polaków, inna Ukraińców, inna Kanadyjczyków, inna mieszkańców środkowej Afryki, inna tych dzieci, które nie mają wody do picia w Afryce, bo jeżeli jest woda, to tak pełna pasożytów, że zaraz będą chore. Chodzi mi o tę perspektywę i ja nie mówię tutaj, żeby jakieś kataklizmy rozprzestrzeniać, tylko żeby zwrócić uwagę na to, że warto to kalibrować. Ja sobie zdaję oczywiście sprawę z tego, że sytuacja jest groźna, kiedy w rękach terrorysty jest broń jądrowa. To jest sytuacja...
Dla wielu jednak wciąż abstrakcyjna, tak abstrakcyjna, że aż niewiarygodna.
No tak, tak. Oczywiście dysponujemy różnymi mechanizmami obronnymi, które nam pozwalają nie widzieć tego, co groźne, ale to groźne.
No tak, panie profesorze, ale jak oglądaliśmy przed rozpoczęciem tej dekady filmy o pandemii, jest sporo filmów właśnie o tytule. Pandemia to dla nas było science fiction, a teraz ja mówię cały czas oczywiście o tej naszej europejskiej perspektywie, bo innej nie mam, nie jestem w stanie na inną przejść na razie. I nagle się okazało, że to może być tu i teraz. Nikomu nie przyszło do głowy, że świat może się zamknąć na 2 lata, że wirus może dziesiątkować naszych sąsiadów, naszych bliskich. I teraz to wszystko nas dotyka, jesteśmy świadkami tych kataklizmów. Jak to wszystko wpływa na naszą psychikę, na nasze funkcjonowanie? Jakoś wpływa? Czy się na to uodparniamy?
Z jednej strony ten niepokój nas dosięgnął. Jakoś taki rodzaj drżenia egzystencjalnego. Świadomość kruchości życia. Świadomość, że medycyna nie jest wszechpotężna. Świadomość, że trzeba się liczyć z ograniczeniami.
Ten dobrobyt też nie jest na stałe, jak się okazuje, dostępny nam, Europejczykom.
Tak, tak. Nie jest dostępny i może być skrytobójczo nam zabrany, można by powiedzieć, przez coś takiego malutkiego, że nawet tak bardzo tego zarazka nie widać, że aż są tacy, którzy kwestionują tego istnienie. To jest inny wątek, ale o antyszczepionkowcach dzisiaj nie mam spotkania, więc to jest inny wątek. Natomiast rzeczywiście ludzie wolą mieć takie przeżywanie, żeby na ile się da żyć w takiej wewnętrznej kapsule bezpieczeństwa. Więc możemy zaprzeczać problemowi, możemy się pocieszać, że wszystko minie, albo że w ogóle nie ma tego problemu, albo że to winna jest jakaś firma farmaceutyczna. No, jednym słowem, jest takim zwyczajnym odruchem człowieka znaleźć jakieś wewnętrzne pocieszenie. Psycholodzy to nazywają mechanizmami obronnymi. No więc mamy, każdy ma jakiś inny zestaw tych mechanizmów obronnych i tak sobie radzi, żeby mu było lepiej. Ale czasem ten zestaw pęka. Za dużo tragedii bezpośredniej, osobistej czy tej globalnej, żeby się tylko uśmiechać. No i wtedy jest kłopot, wtedy albo przybywa lęku, albo lęk przerabiamy na agresję, albo znajdujemy jakiegoś wroga, którego możemy oskarżyć o nieszczęścia. Różne są sposoby, żeby zminimalizować ból.
Ale pan profesor z doświadczenia wie, jak to wpłynęło na psychikę naszą ludzką. Ze swojego doświadczenia psychoterapeutycznego chociażby. No niektórzy nie poradzili sobie psychicznie z tym natłokiem. Widzi pan, że jest więcej problemów niż przed tą nieszczęsną dekadą?
Ja bym powiedział w ten sposób, że te dramaty, z którymi ludzie przychodzą do gabinetu terapeutycznego, mają nieco inną barwę. Dawniej to było głównie osobiste, rodzinne, jakbyśmy powiedzieli uczenie intrapersonalne. To, co się dzieje we wnętrzu. A dzisiaj ludzie częściej przychodzą z tym, co się dzieje na zewnątrz.
Globalnie? Tak patrzą.
To, co się dzieje na zewnątrz, to, co się dzieje w polityce, to, co się dzieje w ekonomii, to, co się dzieje w Chinach, to, co się dzieje w Moskwie. To wszystko ludzi przytłacza bardziej niż niegdyś. Tak jak dawniej w tym powiedzeniu poety mówiła nasza mała stabilizacja. No więc myśmy parę lat temu mieli coś w rodzaju naszej małej stabilizacji z marzeniami, że będziemy fantastyczni. No ale to popękało i myślę, że to nie tylko chodzi o pandemię. Ja bym obok pandemii tutaj dodał wyraźnie takie dwie okoliczności dodatkowe, bardzo mające wpływ na to, jak świat przeżywamy. Mianowicie z jednej strony tę spiralę nienawiści, że tego przybywa w ludziach i między ludźmi, a druga sprawa, co wydaje mi się być fundamentalne, a niezbyt jakoś dostrzegane i nieczęsto omawiane w publikacjach czy w rozmowach w radiu, w telewizji, to jest zgoda na kłamstwo. To jest to, co w Stanach często się określa jako postprawda. Właściwie niedoceniane jest, że współpraca między ludźmi, czy sama komunikacja między ludźmi, ona jest wtedy możliwa, kiedy prawda jest prawdą, a fałsz jest fałszem. Natomiast kiedy się zaciera granice między prawdą a fałszem, kiedy kompletnie lub prawie kompletnie nieprzestrzegane jest przykazanie nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu, jak rozróżnianie między prawdą a fałszem jest ważne, jeżeli tego zabraknie, to jest trzęsienie ziemi w gruncie rzeczy. I mnie zaciekawia, że to jest niedoceniane.
Pan myśli, że to się jakoś tak bardziej wyostrzyło teraz w tej sytuacji kryzysowej? No bo wiadomo, że w kryzysie takie najgorsze instynkty ludzkie też się ujawniają. Też dobre, szlachetne, ale też i najgorsze. Czy w tych czasach kryzysu to się jakoś bardziej uwidacznia?
Ja bym powiedział, że tutaj dochodzi jeszcze paradoksalnie jeden czynnik, mianowicie, że dawniej jak ktoś kłamał, albo jak mówił fałszywe świadectwo przeciw bliźniemu swemu, to było stosunkowo łatwo to wykazać i nie było to anonimowe. A dzisiaj media społecznościowe, dzisiaj YouTube, dzisiaj podpisy pod jakimkolwiek artykułem pozwalają na falę nienawiści, falę kłamstw, falę oszustw i to jest anonimowe i to jest bezkarne.
Dzisiaj wizerunki są zakłamane. Wizerunki w mediach społecznościowych nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, więc to kłamstwo jest tak wszechobecne, niestety, chciałoby się powiedzieć.
Właśnie. I to pokazuje, że to odróżnienie między prawdą a fałszem, to już powtarzam po raz kolejny, ale wydaje mi się być to zupełnie fundamentalne, a niedoceniane. To rozróżnienie, kiedy pęka, no to skąd ja mogę wiedzieć, czy ten, kto się do mnie zbliża, życzy mi dobrze, albo czy jeżeli ktoś coś do mnie mówi, to ja mam to traktować serio. I jeżeli tak fundamentalna okoliczność międzyludzka pada, mało tego, jeżeli jest dopuszczana nienawiść, mało tego, jeżeli jest to zagrożenie biologiczne, mało tego, jeżeli złoczyńcy i terroryści dysponują bronią masowego zniszczenia, no to właściwie obiektywnego powodu do tego, żeby się czuć bezpiecznie i żeby mi było dobrze, na świecie nie ma. Chyba, że uznam, że moja egzystencja i tak jest krucha, niech by mnie zaciekawiała oraz niech bym popatrzył na nią w ten sposób, że zadam sobie pytanie, co ja mogę dobrego zrobić na tym świecie, nie zbawiając świata, ale żeby być na dobrej drodze.
Akademia Życia.
O sensie życia z psychiatrą, psychoterapeutą, profesorem Bogdanem de Barbaro dziś rozmawiamy. Po co światu psychoterapia? Taki jest tytuł pana najnowszej książki, o której już wspominałam na początku. Rozumiem, że to pytanie retoryczne, no bo kiedy świat staje na głowie, to nie jesteśmy w stanie tego udźwignąć sami, żeby sobie poradzić. Bez psychoterapeuty ani rusz dzisiaj.
No właśnie, kłopot jest taki, że świat się do psychoterapeuty nie zgłasza i nie zgłosi.
A powinien?
No ja myślę tak, że z jednej strony nie powinno się psychoterapeutyzować świata na siłę, bo ludzie mają swoje własne zasoby i jak sięgną po swoje zasoby, jak będą preferować prawdę nad fałszem i miłość nad nienawiścią, że to tak górnolotnie opiszę, no to będzie szło ku dobremu. Ale jednocześnie jest wiele osób, które potrzebują pomocy, bo są przygnieceni traumami, przygnieceni lękiem, przygnieceni utratami. I tam jest psychoterapeuta potrzebny. Ale ten tytuł, no nieco prowokacyjny, oznacza, że spojrzenie psychoterapeuty na to, co się dzieje w świecie, może być użyteczne. Bo na przykład psychoterapeuta może zwrócić uwagę na złożoność tego świata, na złożoność problemów tego świata. Psychoterapeuta może zwrócić uwagę na to, że pod tekstem jest podtekst. Może zwrócić uwagę na to, że nie tylko to, co się mówi, jest przekazem, ale także to, jak się mówi, jest przekazem. No różne takie, chciałoby się powiedzieć, umiejętności czy wrażliwości psychoterapeutyczne, gdyby je posiać między polityków, między kulturoznawców, między ludzi zwykłych, no to by się światu przydało. Nie przypadkiem zresztą jest tak, że jak ubywa przyjaciół, ubywa duszpasterzy i ubywa rozmów rodzinnych, to psychoterapeutów przybywa i przybywa, a popyt jest większy niż podaż.
A te zasoby, o których pan mówił, panie profesorze, mi się wydaje, że się w tych trudnych czasach mogły już wyczerpać u wielu.
No tak, wtedy terapeuta jest potrzebny. Może czasem wystarczy jakiś doradca albo przyjaciel, który powie właśnie przestań biegać tak gorączkowo, spróbuj spojrzeć na bliskich, spróbuj zrobić coś dobrego, małego dobrego, spróbuj być wrażliwym, ale nie daj się wrażliwości osłabić. No, wiem, że to tak brzmi banalnie, ale wiem, że czasami jakieś małe kroki, kroczki mogą się przydać ludziom bardziej niż 10 podręczników.
Albo spróbuj docenić to, że mogłeś rano spokojnie wstać z łóżka i wyjść do pracy. Moja koleżanka, która trafiła niedawno do szpitala z powodu problemów z ręką, powiedziała, że dopiero teraz zaczęła doceniać to, że miała obie ręce sprawne. Jak to jest ważne, że ma się dwie sprawne ręce. Ja od tej pory cieszę się, że mam dwie sprawne ręce, których tak na co dzień się nie docenia, prawda? To jest oczywiste, że mamy dwie sprawne ręce i dwie sprawne nogi. A pomyślmy, nie daj Boże, oczywiście, gdyby ich zabrakło, albo sprawności w jednej z nich. Może tak. Od tego warto zacząć, że nic nie jest nam dane tak naprawdę na zawsze.
Tak, jak warto doceniać małe rzeczy, tak, owszem. Zgadzam się, małe rzeczy, ale można powiedzieć, gdy tych małych rzeczy nie ma, albo gdy jedna kostka spośród kilkuset nas boli, no to wtedy ona się uwyraźnia, a nie zwracamy uwagi na to, że pozostałe nas nie bolą. No ale wtedy też zwrócimy uwagę, jak jest ważne, żeby nas nic nie bolało. Tak, tak bym to nawiązał do ręki pani koleżanki.
A spróbujmy trochę przewidzieć, panie profesorze. Wydaje mi się, że jestem optymistką, ale jak tak patrzę, że trzeci rok z rzędu jest taki straszny w tej wspomnianej już przeze mnie przeklętej dekadzie. Myśli pan, że to się kiedyś skończy? Skończy w znaczeniu, czy ta plaga kryzysów, niedogodności wreszcie się wyczerpie i zaczniemy wychodzić na prostą? Może rzeczywiście wtedy zaczniemy doceniać te najprostsze rzeczy, to co mamy?
Ja z jednej strony jestem umiarkowanym pesymistą, bo mam poczucie, że te żywioły, żywioł nienawiści, zwłaszcza to mnie niepokoi, żywioł postprawdy, że to się rozkręca. Ale z drugiej strony coś bardziej może optymistycznego powiem, chociaż na pierwszy rzut oka może to nie jest optymistyczne, mianowicie, że zawsze było tak, że walczyło dobro ze złem. I czasami to dobro jest bardziej wyraźne, czasami mniej. Czasami to zło jest bardziej wyraźne, czasami mniej. I ja bym tak tego chyba nie opisywał, że ta dekada lepsza czy gorsza, tylko ważne jest, żebyśmy szli drogą sensowną. Nie wierzę w to, żeby dobro wzięło i zwyciężyło. Nie wierzę też, żeby zło wzięło i zwyciężyło. Raczej mi jest bliski taki pogląd Manichejczyków, że dobro i zło było, jest i będzie. I będzie odbywać się pojedynek dobra ze złem. Naszą sprawą jest być po tej stronie, którą się nazywa dobrem. A jeszcze trzeba mieć troszkę czy wyczucia, czy wnikliwości, żeby się zorientować, która to jest strona, gdzie ta dobra się znajduje, żeby się nie dać nabrać na złą. Więc w tym sensie, może to jest kwestia mojego PESEL-u, a może innych okoliczności, ale w każdym razie nie byłbym ani hura pesymistą, ani hura optymistą. Raczej bym przyjął taką zasadę, jak kiedyś w piosence Młynarskiego, róbmy swoje, dodając do tego taką dbałość o to, żeby to swoje to było dobre swoje.
No tak.
Tylko w ogóle.
Żyjmy tak, żeby nikt przez nas nie płakał.
Od na przykład, tak.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Naszym gościem był psychiatra, psychoterapeuta profesor Bogdan de Barbaro. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A Państwu przypominam, że ta audycja do odsłuchania także na radiobiałystok.pl, a kolejna Akademia Życia za tydzień. Już teraz zapraszam Iza Serafin. Do usłyszenia.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.